Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa w naszym programie. Dziś z szerokiej perspektywy po całym świecie. Pierw Bliski Wschód, potem Europa, a wreszcie relacje Korei Północnej ze Stanami Zjednoczonymi. Zaczynamy jednak od Bliskiego Wschodu, a właściwie od dwóch krajów, w których w maju odbyły się wybory. Zaczynamy od Iraku. Moim pierwszym rozmówcą jest Witold Trepetowicz, ekspert spraw międzynarodowych i bliskowschodnich. Świeżo po powrocie zarówno z Iraku, jak i tego drugiego kraju, gdzie odbywały się wybory, czyli Libanu. Ale zacznijmy może w takim razie od Iraku. Chcę spytać, czy wynik wyborów jest zaskakujący?
Dzień dobry. To znaczy, moim zdaniem nie jest zaskakujący. Ja się spodziewałem bardzo dobrego wyniku koalicji, która powstała pod przywództwem Muqtady Assadra. Ta postać Muqtady Assadra, która jest poniekąd nieco znana w Polsce.
No tak, z powodu tego, że polscy żołnierze musieli z jego bojówkami walczyć w czasie swojej interwencji w Iraku.
Tak, i właśnie ten pryzmat tego, co się działo ponad 10 lat temu, tych konfrontacji naszych żołnierzy z jego ludźmi, powoduje fałszywą dość percepcję przyczyn jego zwycięstwa, a także percepcji jego osoby. A tutaj oczywiście można szeroko dyskutować na ten temat przyczyn walk armii Mahdiego w okresie okupacji, jednak to są czasy, od których minęło już ponad 10 lat. I wiele się w tym czasie zmieniło. Zmienił się sam Sadr. Ja tu rozmawiałem robiłem wywiad z jednym z jego koalicjantów tej koalicji Sayrun, czyli irackiej partii komunistycznej. To zresztą samo w sobie jest dość też interesujące i pozornie zaskakujące.
No strasznie mnie korci, żeby odpowiedzieć na pytanie, kim są komuniści w dzisiejszym Iraku.
Tak, więc tutaj oczywiście odpowiedź taka bardzo prosta, trudno jest udzielić takiej bardzo prostej odpowiedzi, gdyż ci komuniści niewiele mają wspólnego z naszym stereotypem komunistów. Znaczy nasz stereotyp komunistów to jest ruch, który po pierwsze walczy z religią, podczas gdy komuniści radcy z natury rzeczy, skoro są w koalicji z ruchem religijnym, jakby nie patrzeć, ruchem Muqtady Assadra, który jest przywódcą religijnym szyickim, no nie są wrogo nastawieni do religii, to ani islamu, ani tym bardziej chrześcijaństwa, ponieważ tutaj akurat ten ruch komunistyczny w Iraku protestował na przykład przeciwko pewnym krzywdzącym ustawom, krzywdzącym, dyskryminującym chrześcijan w Iraku. Natomiast drugą kwestią jest, która się kojarzy z komunizmem, jest walka z własnością prywatną. Podczas gdy komuniści iraccy podkreślają, że oni nie chcą walczyć z własnością prywatną, i że zasadniczo, jeżeli chodzi o przemiany gospodarcze, to rozumieją, że musi to być dostosowane nie tylko do aktualnych warunków i woli społeczeństwa, ale w dodatku do kulturowego kontekstu panującego w danym kraju.
No tak, ale mnie bardzo interesuje też ten wątek internacjonalistyczny, czy też może w tym wypadku irakijskim ponadplemiennym. Czyli mówiąc najkrócej, czy oni skupiają się głównie na ludności szyickiej, sunnickiej, czy także mają wpływy w Kurdystanie? Czy to jest tak naprawdę partia regionalna, lokalna,
nie,
czy plemienna?
Nie. Chodzi o Sayrun czy o komunistów?
O komunistów.
Po pierwsze nie używałbym tutaj słowa internacjonalistyczny, ponieważ internacjonalistyczny kojarzy się z nie międzyetnicznym w ramach danego kraju, tylko między różnymi krajami, prawda? Natomiast akurat tak się składa, że Sayrun, koalicja w której komuniści uczestniczą, jest koalicją bardzo mocno nacjonalistyczną. Nacjonalistyczną w sensie nacjonalizmu irackiego. Komuniści komuniści iraccy w przeszłości również byli nacjonalistami. Tutaj, jeżeli by się cofnąć do rewolucji, która obaliła króla, monarchię w Iraku, to pierwszy rząd był mocno nacjonalistyczny w rozumieniu irackim i był wspierany właśnie przez komunistów, a obalony został przez panarabistów, czyli znacznie bardziej panarabizm można kojarzyć z internacjonalizmem.
No dobrze, to w takim razie chcę spytać o to, co się stało w takim razie z ugrupowaniami szyickimi. One się podzieliły, czyli mówiąc najkrócej, szyici są dzisiaj w Iraku podzieleni pomiędzy różne ugrupowania i w związku z tym ich dominacja w tym kraju osłabnie?
Nie powiedziałbym, żeby ich dominacja w żeby dominacja szyitów w Iraku osłabła, ponieważ stanowią oni większość mieszkańców Iraku. Natomiast Muqtada Sadr od dawna, to nie jest kwestia tego, że zaczął to podkreślać przed tymi wyborami, ale od bardzo, bardzo dawna podkreślał, że należy zerwać z myśleniem sektariańskim. Europejskie wyobrażenie sektarianizmu, czyli tych podziałów międzyreligijnych w Iraku, jest przesadzone. Jest zdecydowanie zbytnio w Europie wydaje się, że szyici i sunici w Iraku się nienawidzą i nie mogą żyć pod jednym dachem. Otóż tak nie jest i ta koalicja Sayrun, ale również koalicja, którą stworzył premier Iraku Abadi, oparte były one na idei pokonania tych podziałów sektariańskich. I zasadniczo to te wybory pokazały, że da się to zrobić. Przy czym jest jeden tylko wyjątek. Kurdowie. Kurdowie rzeczywiście zachowują tą swoją odrębność. Natomiast w ramach tej odrębności włączają się teraz ponownie w proces polityczny w Iraku, a ten nacjonalizm, o którym mówiłem wcześniej w kontekście Sadra, on nie wyklucza Kurdów. On wyklucza wszystkich obcych, którzy nie są elementem wewnętrznym Iraku. Natomiast Kurdowie są elementem wewnętrznym Iraku.
No dobrze, to w takim razie, co należy podkreślić, jeśli chodzi o te wybory? Że one się w ogóle odbyły, że było bardzo spokojnie, bo wszyscy, którzy przewidywali, że wybory w takim kraju jak Irak mogą doprowadzić do wzrostu kolejnych ataków terrorystycznych, czy w ogóle zagrożenia dla całego kraju i jego jedności, to jest najważniejsza cecha tych wyborów?
Tak, między innymi tak. Znaczy te wybory po raz kolejny pokazały, jak błędne są oceny kształtowane od dali Iraku w Europie, w Ameryce odnośnie tego kraju, jak błędne są stereotypy promowane wobec tego kraju. I fakt, że Państwu Islamskiemu nie udało się praktycznie dokonać ani jednego zamachu na ani jedną komisję wyborczą, że przez całą kampanię wyborczą nie doszło do żadnego rozlewu krwi i po wyborach również nie doszło do walk, bo takie przewidywania były, że tak może być, to świadczy o tym, że te oceny były błędne, a te wybory były sukcesem. Tutaj jeszcze warto podkreślić, że to są nie pierwsze, ale kolejne wybory. I to one odbywają się w Iraku regularnie co 4 lata. Były w 2005, w 2010, 2014 i teraz w 2018. Także to świadczy bardzo pozytywnie o Iraku i o tym, że te przemiany w Iraku idą w bardzo dobrym kierunku.
To w takim razie chcę spytać, kto zostanie premierem, czy wracając do tego głosu za pewnym nacjonalizmem irakijskim, czy to oznacza, że wpływ z zewnątrz na politykę irakijską osłabnie i kto będzie na tym najbardziej stratny?
No, to jest postulat właśnie Muqtada Assada, żeby wyeliminować wpływ zewnętrzny na politykę iracką. Natomiast oczywiście te negocjacji tutaj rządowych, niektóre partie, znaczy zasadniczo większość partii spotykała się już z zarówno Brettem McGurkiem, czyli przedstawicielem prezydenta Stanów Zjednoczonych, z ambasadorem Iranu, a także z tego co wiem również z ambasadorem Turcji. Także te kraje będą robić dużo, by utrzymać swój wpływ na politykę iracką. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto zostanie premierem, to jest zdecydowanie za wcześnie, by o tym mówić. Początkowo wydawało się, że bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że Abadi utrzyma się w funkcji premiera, mimo że zdobył dopiero trzecie miejsce, ale rząd bez jego partii raczej nie powstanie. Natomiast obecnie jego szanse jednak zmalały ze względu na to, że polityka iracka jest pełna zaskakujących zwrotów i tutaj na przykład Kurdowie, okazało się, że Kurdowie są w stanie bardzo pragmatycznie podchodzić do rozmów ze swoimi, wydawałoby się, najbardziej odległymi od nich ugrupowaniami, czyli ugrupowaniem byłego premiera Nuriego al-Malikiego oraz szyickim koalicją Al-Fatah, która jest mocno związana z milicjami szyickimi Al-Hashd al-Shaabi i Iranem.
No dobrze, a to w takim razie na sam koniec, jak już użyliśmy słowo Iran, chcę spytać, a wpływy irańskie w Iraku, jak one będą wyglądały po tym wyniku wyborczym?
Iran, trzeba powiedzieć, prowadzi bardzo zręczną politykę dyplomatyczną i mocno dywersyfikuje swoje poparcie. I co prawda wydawałoby się, że wpływy Iranu zostaną mocno ograniczone w Iraku obecnie i na to naciska Muqtada Assad, ale niekoniecznie tak musi się stać, ponieważ postawa Kurdów, którzy niekoniecznie będą dążyć do bardzo mocnego ograniczenia wpływów Iranu w Iraku, może to zmienić.
No to jak już mówimy o wpływach Iranu, to chcę spytać o drugi kraj, który pan odwiedził, czyli o Liban. Tam po wyborach mówiono, że bardzo umocniły się wpływy właśnie irańskie ze względu na zwycięstwo wyborcze koalicji Hezbollahu i Amalu.
Owszem, można z całą pewnością Hezbollah może mówić o wyborczym sukcesie. Niemniej, jeżeli spojrzy się na procentowe wyniki wyborów, to ten sukces Hezbollahu mógłby być jeszcze znacznie, znacznie większy. Hezbollah dostał 16% głosów, podczas gdy w parlamencie zdobył tylko 10% miejsc.
No tak, ale tutaj mamy do czynienia z tą taką specyficzną ordynacją wyborczą, która ogranicza wpływy poszczególnych narodowości według pewnego schematu.
Tak, to jest efekt właśnie tej konfesyjnej ordynacji wyborczej. Natomiast z całą pewnością wpływy irańskie w Libanie będą bardzo silne. Jednak jest to demokratyczny wybór tego kraju i każdy kraj ma prawo do dokonywania takiego wyboru.
To jest o tyle ważne, że chodzi głównie o to libańsko-izraelskie pogranicze, które co pewien czas krwawiło i stawało się takim obszarem konfliktów. Czy odrodzenie się czegoś takiego pan przewiduje, czy raczej to będzie tak, że Liban pozostanie znowu w takiej chwiejnej równowadze, ale jednak jako kraj, w którym panuje względny spokój?
Moim zdaniem to bardziej będzie zależało od Izraela niż od Libanu. Tutaj, gdy robiłem wywiad z liderem frakcji parlamentarnej Hezbollahu, to podkreślił, że Hezbollah nie ma planów atakowania Izraela. Natomiast pytanie, jakie plany ma Izrael? Izrael bardzo szybko zaczął demonizować Liban, ten powyborczy Liban, stawiając znak równości między Libanem a Hezbollahem. No tutaj Hezbollah, gdyby chciał zdominować politykę libańską, to mógłby to zrobić na przykład próbując wyegzekwować zmianę ordynacji wyborczej tak, żeby była ona jeszcze bardziej proporcjonalna. Natomiast tego nie robi. Więc premierem pozostał Saad Hariri, który jest przeciwnikiem politycznym Hezbollahu. No, Hezbollah był jedyną partią, która nie poparła tej kandydatury na premiera, a mimo to Saad Hariri został premierem, więc to też dużo o tym mówi. Nie można też uznawać, że Amal i Hezbollah to jest monolit. Hezbollah nie popierał Saada Haririego, natomiast Amal popierał Saada Haririego na premiera. Także tutaj uważam, że Izrael po tych wyborach bardzo szybko zaczął demonizować Liban. No, pomijając kwestię Hezbollahu, Liban i Izrael mają sprzeczne interesy na wielu polach. Mają spór o eksploatację węglowodorów na morzu. Rywalizują na wielu polach, więc tutaj nie można opierać takiej jednostronnej oceny przyszłości Libanu na słowach Izraela.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Witold Repetowicz, mój rozmówca, świeżo po powrocie z Iraku i Libanu. Bardzo dziękuję za rozmowę, a za chwilę wracamy do Europy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Wracamy do Europy i mój kolejny rozmówca, Piotr Semka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, wracamy do Europy, która się zmienia. Komisja Europejska ujawniła nowe zasady polityki spójności w nowej perspektywie budżetowej. Mówiąc najkrócej, nowe zasady, no i przekierowanie środków ze wschodu Europy na południe, jak się wydaje. No i chyba nieprzypadkowo w tym kontekście chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nowych premierach, bo mamy nowego premiera w Hiszpanii i nowego premiera we Włoszech, Piotrze.
Tak, to prawda. Wszystkie te trzy elementy się z sobą bardzo wyraźnie łączą.
No to dobrze, to w takim razie zacznijmy od polityki spójności. Czy to jest zaskakujące przekierowanie środków?
To jest zwycięstwo, moim zdaniem, wpływów prezydenta Macrona. On cały czas myśli o stworzeniu twardego jądra, którym byłyby trzy państwa łacińskie, czyli Francja, Włochy i Hiszpania oraz Niemcy. To jest też gest w kierunku dwóch krajów, które Francja uważa za swoich podopiecznych. To jest Bułgaria i Rumunia. I to jest no, zwycięstwo Macrona, ponieważ państwa, które są zapleczem finansowym Niemiec, no, ekonomicznym, pod dostawcy, pod wytwórcy rozmaitych elementów, no to są kraje wyszehradzkie i kraje bałtyckie. Te kraje dostały po nosie. Oczywiście pytanie jest, jak zakończy się debata, bo pamiętajmy, że może dojść do weta, więc to jest troszeczkę na razie pierwsze rozdanie.
Znaczy do licznych wet, ale też co, jak się wydaje, prowadzi do sytuacji, w której jednak na końcu dojdzie do jakiegoś porozumienia. Pytanie, kto z tego wyjdzie zadowolony, a kto nie?
No, na pewno jest to, na pewno ta różnica, to znaczy uznanie, że państwa wyszehradzkie i bałtyckie są już no na tyle bogate, że nie muszą wyrównywać różnic w ramach polityki spójności, to jest zmiana. To jest też ukaranie krajów, które bardzo poważnie traktowały zarządzane i sugerowane przez Niemcy politykę oszczędności, dyscypliny budżetowej, no i rozwijania się w takim kierunku, w jakim, można powiedzieć, dawna Unia szła.
No dobrze, ale natomiast to w takim razie, jak się patrzy z kolei na dwa elementy tej łamigłówki, czyli na kwestię kosztów związanych z uchodźcami, to tutaj Włochy są z całą pewnością przytłoczone tym problemem uchodźców, a z drugiej strony, jak patrzeć na problemy społeczne, to z kolei i Hiszpania, i Włochy są krajami, gdzie mamy do czynienia już właściwie z czymś takim jak strukturalne bezrobocie całego młodego pokolenia.
Plus jeszcze problem w wypadku Hiszpanii i secesji. To jest problem, którego bardzo dawno Europa już nie pamięta. Ale proszę pamiętać, że na ten problem secesji wiele państw europejskich patrzy z dużym niepokojem. Tak na przykład patrzą politycy belgijscy, którzy zastanawiają się, czy
ich kraj przetrwa najbliższych kilka lat.
Oczywiście, no właśnie. No może nie kilka, ale w każdym razie taka secesja Katalonii to jest bardzo groźna. No pamiętajmy, że w samych Włoszech kiedyś były też tendencje, które teraz osłabły właśnie.
Ale reprezentowała je najsilniejsza i najbardziej zwarta siła polityczna na włoskiej scenie politycznej, jak już mówimy o wyniku ostatnich wyborów.
Tak, Lega Nord zmieniła troszeczkę koncepcję, to znaczy stwierdziła, że będzie krajem partią ogólnowłoską, ale jednak to są wszystko ruchy tektoniczne. I teraz, oczywiście zobaczymy, jak dalej będzie ta dyskusja trwała, to znaczy prawdopodobnie nastąpi jakaś korekta, ale jednak to, że tak wygląda ogólne założenie, to jest sukces Macrona i to jest kolejna wskazówka, że w tym duecie niemiecko-francuskim, o ile za czasów Holandii, za czasów Holanda prezydenta, Francja była takim dodatkiem, to teraz te potencjały się wyrównują.
No dobrze, no ale to w takim razie, czy Francja dobrze robi, stawiając na tak, mówiąc najkrócej, eurosceptyczne Włochy? Bo jednak, co by nie powiedzieć, nie. Nowy rząd włoski i tak dalej.
Nie. To są dwa różne procesy. Macron, który jest niesłychanie uparty i niesłychanie pewny siebie, zakłada, że jego logika polega na tworzeniu silnego układu tego twardego jądra. Czyli on zakłada, że te Włochy, no to przypadek przy pracy, przez chwilę są populiści, ale to potem się skończy, a długoplanowy plan jest taki, żeby stworzyć twarde jądro właśnie na linii Paryż, Berlin, Madryt, Włochy. Dla Niemców to jest ładowanie się w projekt, który będzie prędzej czy później wysysał ich pieniądze z budżetu, aby zapewnić budżetową równowagę właśnie całej tej trójki. Bo ta cała trójka ma problemy z budżetem. Oczywiście Macron w ramach swojego zadufania mówi spoko, zaraz wszystko naprawimy. W Hiszpanii też naprawimy, a we Włoszech doczekamy się dojścia jakiejś uczciwej lewicy. Ale Niemcy mówią, no, my póki co obawiamy się, że cały ten pomysł zakończy się katastrofą.
Jeśli chodzi o uczciwą lewicę, to pod tym względem można powiedzieć, że niespodziewany sukces nastąpił w Madrycie, gdzie po serii kompromitujących dla chadeków wyroków sądowych i ujawnionych afer mamy nowego premiera, którym jest Pedro Sanchez, który do tej układanki prezydenta Macrona robi wrażenie, jakby dobrze pasował. Młody i socjalista.
Tak, młody socjalista, o, to takich lubi. Tyle, że tutaj też z punktu widzenia no poza tym jak gdyby światem entuzjazmu Macrona, że oto, witaj Jutrzenko z Swoboty, oto powstaje taka łacińsko-galijski taki trójkąt, prawda? To tutaj też jak popatrzeć blisko, jak w tym starym żydowskim kawale. Mówić, jak u ciebie, dobrze, a tak konkretnie niedobrze. Więc tutaj tak, ogólnie dobrze, ale rząd Sancheza jest słaby, ma bardzo niewielką większość w Cortezach. I wiele osób mówi, że może nie utrzymać się do przez taką ustawowy termin, mogą być przyspieszone wybory.
No tam ważnym elementem tak naprawdę jest ten niejasny układ z Podemos, które przeżywa swoje własne problemy, dlatego że lider Podemos kupił sobie bardzo ładną willę i w związku z tym, mówiąc najkrócej, przeżywa ta partia poważny problem, czy politycy mogą być bogaci.
Nie, no, to jest kolejny przykład zawsze ludzi, którzy krzyczą najwięcej równości społecznej, a potem sobie okazuje się, że mają jakąś fajną posiadłość, prawda? Natomiast w wypadku jeszcze Włoch chciałem zwrócić uwagę na to, że tu będzie problem, bo znaczy problem dla Brukseli, bo po pierwsze Włochy zostały bardzo upokorzone tą deklaracją komisarza Gustawa Oettingera o tym, że Włosi nie, tak faktycznie nie mogą sobie wybierać sami rządu.
No na pewno nie mogą sobie wybierać sami ministra finansów.
Tak, tak. I profesor Salvi, który zostanie ministrem do spraw europejskich.
Będzie musiał jeździć do Włoch, ale oni go będą też musieli przyjmować.
No więc właśnie. To znaczy będzie musiał jechać do Brukseli. To jest raz. Dwa. Tak naprawdę obaj liderzy stoją mocno na mocnych ugrupowaniach, które mają bardzo trwały elektorat. Politycy europejscy przyzwyczaili się do Berlusconiego, który był takim kuglarzem. On owszem doskonale wyłapywał te swoje emocje Włochów, ale sam miał wiele jak gdyby słabych punktów, te wszystkie bunga bunga i tak dalej. Natomiast ten duet Salvini
i Maio,
to o ile się oczywiście nie pokłócą, ale to są raczej zawodnicy innej wagi i oni bardzo serio traktują tą suwerenność i hasło, że polityka dotycząca Włoch nie będzie ustalana w Brukseli, ani w Paryżu, ani w Berlinie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce, bo włoski system polityczny zawsze ma pewien element operetkowości, który zawsze wyłazi w najmniej oczekiwanych momentach.
No ale to w takim razie, czy ty nie uwzględniasz też jeszcze osoby tajemniczego premiera, bo Giuseppe Conte jest z całą pewnością trochę tajemniczy jak na to, że będzie teraz tym premierem.
Wyciąga się mu, że podkoloryzował swój
życiorys. CV ma takie trochę mniej niż jak napisał.
No tak, jednak to jest dwie rzeczy zwracają uwagę, że paradoksalnie właśnie z tymi ugrupowaniami, które bardzo lekko rączką nazywane są jako populistyczne, wróciło coś, co można nazwać włoską tradycją chrześcijańsko-demokratyczną. Conte jest profesorem katolickiego uniwersytetu, dalej minister do spraw rodziny już bardzo wyraźnie mówi, że rozpocznie działania na rzecz zwiększenia poziomu dzietności, czyli coś w tym kierunku 500+. I w ogóle mówi, że w ogóle nie, że póki on będzie, to on w ogóle żadnych małżeństw homoseksualnych ani nic takiego. I wreszcie Salvini, czyli wicepremier, ale i szef MSW, mówi dokładnie coś podobnego jak na przykład niemiecki minister spraw wewnętrznych Seehofer z CSU, czyli że zrobi wszystko, aby liczba imigrantów zmniejszyła się. No Salvini mówi o 500 tysiącach, no to raczej nie ma na to szans, ale Włosi między innymi dlatego go wybrali, żeby skończyły się już sytuacje, w której jeżeli ktoś wsiada na ponton, to jest oczywiste, że oczywiście musi by wylądować na ziemi włoskiej, a nie być zawrócony do Libii.
No tak, ale to w takim razie wróćmy do tego eurosceptycznego kursu rządu włoskiego. Czy twoim zdaniem to jest rzecz, którą te pieniądze, no na przykład w nowej perspektywie obiecane Włochom mogą złagodzić?
Tak, oczywiście, no jeżeli Macron cały czas myśli o tym takim twardym jądrze, no to on mówi, że teraz trzeba sypnąć tym południowcom troszeczkę pieniędzy, aby te nastroje eurosceptyczne się osłabiły, żeby było pod tytułem zastanówcie się dwa razy, zanim powiecie, że chcecie opuszczać Unię, bo ta Unia to jednak potrafi czasami sypnąć pieniążkami. Ale nie wiem, no zawsze się boję tak tych włoskich polityków specjalnie dowartościowywać, bo oni potem wykręcają tak żenujące numery, że ręce opadają. Ale jednak mam wrażenie, że ta trójka Conte, Di Maio i Salvini to może być jednak coś
na dłuższą no nieco metę niż do tej pory bywało.
Z polskiego punktu widzenia cała ta trójka ma jedną jeszcze dla nas nieprzyjemną cechę.
Kocha Putina.
Kochają Putina, cały czas upierają się. I niestety prezent im zrobił ostatnio rząd Ukrainy, który wdał się w zupełnie jakąś awanturniczą historię z panem
Babczewską. I też operetkową.
I też operetkową. I niestety te słowa premiera Orbana o Ukrainie jako kraju upadłym oczywiście są motywowane sympatią dla Putina, ale jednak no nie jest tak, że one są wydumane. To znaczy premier Poroszenko nie przeprowadził, a już rządzi chyba drugi rok albo trzeci, żadnej poważnej reformy, która by zmniejszyła obawy o stopień korupcji państwa ukraińskiego. No i teraz właśnie czytałem wypowiedź jednego z ukraińskich publicystów, że to, co się dzieje na Ukrainie, będzie teraz mocniej wykorzystywane przez zwolenników normalizacji z Rosją. Media podały jeszcze, że Jean-Claude Juncker na jednym z zebranych spotkań miał powiedzieć, że koniec z skończmy z demonizowaniem Rosji. Oczywiście jesteśmy przeciwko Krymowi, ale to jest wielki kraj. No stara taka zaś, proszę, śpiewka. Rosja czynnik stały. Pamiętam jeszcze, łza wokół mi się kręci, bo ja pamiętam, jak w 93 roku Wiesław Walędziak napisał taki tekst w Gazecie Gdańskiej właśnie. Taka tradycja zawsze endecka. Ja oczywiście nie porównuję go z obecnymi, dzisiejszymi rusofilami, ale ta tradycja gdzieś we wszystkich krajach europejskich jest, także w Polsce.
No dobrze, dziękuję Ci bardzo w takim razie, a my no, z Europy przeniesiemy się trochę na Daleki Wschód, choć też trochę do Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję Piotrowi Semce, a witam w moim studiu w tej chwili doktora Marcelego Brudelskiego. W zeszłym tygodniu łączyliśmy się z Krakowem, gdzie pan prowadził zajęcia i rozmawialiśmy o jednym niespodziewanym zwrocie, czyli tym, że nie będzie szczytu. Teraz już właściwie wiemy, że będzie. No i co? Co panie doktorze?
Nie, no ja tydzień temu nie mówiłem do końca, że nie będzie szczytu, bo Liz był bardzo pojednawczy i dawał szansę. No i tutaj, prawda, przewodniczący Komitetu Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wykazał się na tyle, no i tu przede wszystkim inicjatywa prezydenta Moona z Południowej Korei. No tym bardziej ja też mówiłem o tym, że dyplomacja jest tajna, my też wszystkich faktów nie znamy, no często też komentatorzy spraw międzynarodowych no starają się po prostu interpretować wydarzenia, badać emocje, co też jest bardzo istotne, natomiast każde państwo prowadzi swoją politykę i no myślę, że celem prezydenta Trumpa jest denuklearyzacja Korei Północnej, czyli wyeliminowanie źródła napięcia i też poważnych kosztów dla Stanów Zjednoczonych, bo ja cały czas o tym mówię. I teraz oczywiście szczyt w Singapurze już jest postanowiony. W tej chwili trwają prace nad logistyką. Też trzeba było zwrócić uwagę na bardzo serdeczne przyjęcie no człowieka, który jeszcze kilka lat temu był w mediach tych, które interesowały się Koreą, przedstawiany jako demon, bo ten szef wywiadu północno-koreańskiego odpowiedzialny za zatopienie fregaty Chonam i zbombardowanie wyspy Yongpyeong, a tutaj...
No właśnie, dawniej by go złapali, a teraz go przyjmują w Białym Domu.
Tak, na czerwonych dywanach. I no, te rozmowy w Nowym Jorku mogły mieć tylko ten wymiar roboczy Mike'a Pompeo, natomiast on został przyjęty z pełnymi honorami przez prezydenta w Białym Domu. Prezydent znalazł dla niego czas i to dość dużo czasu. I w tej chwili zresztą tych miejsc, w których toczą się te różne rokowania jest bardzo wiele, gdyż już w Singapurze pracują sztabowcy z Białego Domu, przygotowujący logistykę do spotkania. Podobnie są też przedstawiciele Pjongjangu, którzy takie przygotowania czynią. I no też ostatnio podano, że nie w całym tym spotkaniu, ale w części weźmie udział prezydent Moon, gdyż denuklearyzacja będzie równocześnie z procesem zakończenia wojny koreańskiej i ewentualnym przygotowaniem po prostu traktatu pokojowego.
Jeśli miałbym coś jeszcze dodać i coś, co chyba trochę żeśmy wywróżyli w zeszłym tygodniu, to to, że Rosja zacznie w tym procesie uczestniczyć. Przypomnę, że Siergiej Ławrow odwiedził Północną Koreę.
Rosja cały czas jest obecna. Z moich wizyt w Pjongjangu to obok, nawet wtedy, jak były te chłodne stosunki rosyjsko-północne, znaczy chińsko-północno-koreańskie, to Rosjanie byli cały czas bardzo obecni. Przyjeżdżały różne delegacje niskiego szczebla, także ta wymiana nie ustała mimo sankcji i innych działań. Także ta wizyta Ławrowa po raz pierwszy po 9 latach w Pjongjangu no jest kontynuacją pewnego procesu. Kim został zaproszony do Moskwy. Teraz kiedy tą wizytę złoży, jeszcze terminu nie znamy. No i ważny też jest element stosunków międzykoreańskich, które też w tym momencie, kiedy zerwano rozmowy w Panmunjom, to wydawało się, że znowu ciemne chmury się nad Półwyspem Koreańskim zbierają. A tutaj mamy tak, 14 czerwca spotkanie generałów wyższego szczebla, no bo to jest problem samej strefy i też zastosowania, to się nazywają wojskowe środki budowy zaufania, które zmniejszyłyby napięcie. No to chodzi też o te manewry przeprowadzane, no ewentualnie zapraszanie obserwatorów, notyfikacja o manewrach z wyprzedzeniem dużym, z informacjami, jeżeli się już je chce przeprowadzać. No też eliminacja ofensywnych środków, które no mogłyby manewry przekształcić w konflikt. Potem po 20 będzie spotkanie podzielonych rodzin i już lada dzień ruszy to biuro koordynacyjne północ-południe w Kaesong na obszarze dawnej tej inwestycji Samsunga, czyli specjalnej strefy przemysłowej. To jest bardzo pozytywne. Polska skończyła już prezydencję naszą ONZ. No, staraliśmy się też w Radzie Bezpieczeństwa no, mieć pewien wpływ na ten proces pokojowy na Półwyspie Koreańskim. Chciałem przypomnieć, że od 27 lipca 1953 roku Polska jest członkiem Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. No na razie to nasz personel jest skromny, bo trzyosobowy, trzech pułkowników, którzy co kilka miesięcy udają się do Panmunjom i odbywają tam spotkania, także my też chcemy wpływać. Ja myślę, że Unia Europejska i jej członkowie się zaktywizują po pozytywnym zakończeniu szczytu w Singapurze.
No dobrze, no ale to w takim razie co należy przewidywać? Że północno-koreańska bomba atomowa zapakowana do jakiejś skrzyni zostanie wywieziona i teraz pytanie gdzie? No pewnie nie do Ameryki, bo byłoby to no trochę przypominało kapitulację, więc nie wiem, do Chin, do Rosji?
Nie, są różne scenariusze dotyczące właśnie mechanizmu zabezpieczenia. Teraz no tacy eksperci, którzy zajmują się tym od lat, no twierdzą, że to nie jest proces jednego roku, że tych bomb nie można natychmiast wywiesić. Natomiast chodzi o stworzenie międzynarodowego mechanizmu kontroli, gdyż przy mechanizmach dwustronnych no obydwie strony zaczną jakieś brzydkie gierki robić i z tego się jeszcze większy konflikt zrobił niż był przed tą denukularyzacją. I dlatego też ten, oczywiście tutaj mamy Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu, która ma świetnych kontrolerów, specjalistów. I trzeba to, no, będzie znaleźć ewentualnie miejsce neutralne, żeby te ładunki, no jest problem też rakiet międzykontynentalnych, bo one też w ramach tej denuklearyzacji powinny być, no, częściowo zdemontowane czy zabezpieczone przed użyciem.
No tak, ale też rozumiem, że denuklearyzacja zakłada, że mówiąc najkrócej, Stany Zjednoczone nie będą miały prawa wprowadzać swojej broni nuklearnej na terytorium Południowej Korei, nawet w wariancie zagrożenia, nawet w wariancie, no, ćwiczeń, przygotowań?
Na razie w ogóle Stany Zjednoczone nie wprowadzają. No oczywiście, jeżeli bombowce wyposażone w bomby nuklearne przeprowadzają jakieś ćwiczenia, no ale to na wysokości, prawda, kilkunastu tysięcy metrów, no w tym momencie od 15 do 20 tysięcy. Natomiast na terenie Południowej Korei nie ma amerykańskiej broni nuklearnej, no ale natomiast wystrzelić pociski średniego czy dalekiego zasięgu z terytorium Japonii, z Okinawy, czy też z wyspy Guam, czy dalekiego zasięgu z terytorium, no i poza tym te armady raz trzy ćwiczyły przy wybrzeżu. Taki Michigan, okręt podwodny, dysponuje potężną bronią. 150 tomahawków i 15 po prostu pocisków takich typu Trident, które, no, także siłę rażenia Stany Zjednoczone mają potężną.
No tak, no ale to właśnie pokazuje.
I tu jest ten problem, bo o tym mówią eksperci, że Amerykanie muszą zaproponować taką formułę gwarancji bezpieczeństwa, która zadowoli stronę północno-koreańską i ona uwierzy.
No właśnie, no ale to w takim razie na pewno nie mówić nic o Kaddafim, ale też prezydent Trump ma poważne wyzwanie, bo musi zaproponować takie warunki, które nie będą się kojarzyły z tymi warunkami, które jego poprzednik wynegocjował z Iranem. No mówiąc, no najkrócej, tak, jeśli nie zrywamy porozumienie o denuklearyzacji Iranu, a proponujemy porozumienie o denuklearyzacji Korei, to one się muszą czymś wyraźnie różnić.
One się wyraźnie różnią, gdyż Iran broni atomowej nie wyprodukował. Był na dobrej drodze, natomiast też słabość tego porozumienia Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej w sprawie Iranu w ogóle nie zakładała likwidacji ograniczenia rakiet średniego zasięgu. I to była słabość, dlatego też ja myślę, że w tej chwili, no, bardzo poważni eksperci nad tym pracują. Czasu jest niewiele, no bo dzisiaj mamy, prawda, 2 czerwca, szczyt będzie za 10 dni, także na pewno w tej chwili praca, no szczyt oczywiście też nie rozwiąże wszystkiego, bo dalej to jest follow-up, czyli te wszystkie, cały scenariusz działań po szczycie.
No dobrze, no to my już się oczywiście umawiamy na za 2 tygodnie, kiedy będziemy mogli pokomentować po tym szczycie to, co się wydarzyło. Ale czy pan wierzy, że ta polityka z jednej strony Kima, który jednak, no, musi uzyskać jakieś gwarancje, i to nie tylko takie gwarancje, bym powiedział, które dotyczą nieużycia siły wobec jego kraju, ale także nieużycia siły wobec jego i jego rodziny w jakiejkolwiek innej formie, bo chce być tym politykiem, który pozostanie przywódcą Korei Północnej, a z drugiej strony, czy wierzy pan, że prezydent Trump będzie trwały w swoim postanowieniu w sytuacji, no, prowadzenia tej polityki twitterowej, czyli takiego szybkiego zmienienia zdania?
Natomiast ja bym też odwołał się do Twittera, do tweeta prezydenta Trumpa, no bo kiedy go pytano, co ze szczytem. Jak będzie, to będzie dobrze. Jak nie będzie, też będzie dobrze. I, no, jest na pewno przywódcą politycznym odbiegającym od scenariusza, od tego scenariusza przewidywalności. Zresztą Kim też, no, młody bardzo przywódca, 33-letni, już prawie przedstawiony jako szaleniec i człowiek no, którym ja niedawno też czytałem najróżniejsze rzeczy, no,